Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Wpadł w ujęcia Kunickiego. Kochany, kochany panie Nikodemie, nareszcie, nareszcie serdecznie gratuluję. Czy otrzymał pan moją depeszę? Jakże, organizuje pan ten bank z rozmachem? Prasa pisze o panu z najwyższym uznaniem. Serdecznie winszuję. Sam pan najlepiej wie, że mu życzę wszystkich pomyślności. Dziękuję. Niechże pan siada, kochany panie Nikodemie, kochany panie prezesie. Ja mam dla pana pewną propozycję. Usadowił Dyzmę w fotelu i zapytał. A może pan by chciał wypocząć? Nie, nie zmęczyłem się. No to dzięki Bogu. Tedy niech mnie pan zechce wysłać. Z góry proszę, by pan nie dawał natychmiastowej odpowiedzi, jeżeli ta odpowiedź ma być odmowna, dobrze? Nikodem uśmiechnął się i przymrużył oko. A jakbym tak zgadł, co mi pan chce zaproponować? Co? No chyba niemożliwe, zastanowił się Kunicki. A pan chciałby, żebym ja został i nadal administratorem, nie? Kunicki zerwał się i znowu chwycił Dyzmę w objęcia. Zaczął obszernie motywować swój plan, aż udowodnił, jak 2 razy 2, 4, że Nikodem powinien zgodzić się. Przecież prezes banku, kochany panie Nikodemie, to nie urzędnik państwowy, ale szef przedsiębiorstwa. Może dowolnie dysponować swoim czasem. Nikodem udawał, że się waha, lecz po kilku minutach zgodził się, pod tym jednak warunkiem, by Kunicki nie chwalił się nikomu, że pan prezes banku zbożowego jest u niego administratorem. Warunek oczywiście został przyjęty z całym zrozumieniem jego nieodzowności. Gdy rozmawiali o tym, wróciła pani Nina. Nie powiedziała nic na powitanie, lecz wyraz jej szeroko otwartych oczu był tak wymowny, że Kunicki musiałby nie mieć za grosz zmysłu spostrzegawczego, gdyby tego nie zauważył. Może jednak, że nastrój, w którym się znajdował z racji nadspodziewanej zgody Dyzmy, zbytnio zawracał jego uwagę na szczęśliwy obrót sprawy, gdyż z miejsca i hałaśliwie zaczął opowiadać żonie, jak bardzo się cieszy z tego, że kochany pan Nikodem nie porzuca Koborowa na łaskę losu, że owszem, będzie czuwał nad jego interesami i obiecał często tu zaglądać. I ja się bardzo cieszę, powiedziała krótko Nina, po czym przeprosiła ich i poszła się przebrać, gdyż obiad w niedzielę podawano o 2. Dzień ku z trudem ukrywanemu niezadowoleniu Niny spędzili we trójkę. Kunicki żywo interesował się bankiem i terminem rozpoczęcia jego działalności. Mówił dużo o ogólnym kryzysie, skarżył się na nadmierne podatki, na ciężar świadczeń socjalnych, lecz już nie martwił się urodzajem, który wypadł w tym roku wręcz świetnie. Po kolacji pojechali na spacer samochodem. Wieczór był wyjątkowo piękny, a droga wśród lasu, naświetlona srebrem księżyca, miała jakiś tajemniczy urok. Nina rozmarzona wtuliła się w poduszki auta. Nawet Nikodem odczuwał coś niezwykłego w tym pędzie. Tylko Kunicki nie przestawał mówić. Po 10:00 byli już w domu. Nina szybko pobiegła na górę. Jej mąż odprowadził Dyzmę do pokoju, życząc przyjemnej nocy. Nikodem zaczął się rozbierać. Teraz dopiero mógł w spokoju zastanowić się nad tym, co przeczytał w pamiętniku Niny. Trudno mu było zdobyć się na wyraźną o tym opinię. Jedno nie ulegało wątpliwości. Zakochała się w nim na umór i miała nadzieję, że się z nią ożeni. Najbardziej kontent był z tego, że nie połapała się ani co do Oxfordu, ani co do jego inteligencji. Widocznie jego system był bez zarzutu. Ale co do orzenku? Właściwie mówiąc, pierwszy raz zamyślił się nad tym poważnie. No, prawda, podobała mu się. Mieć żonę hrabiankę to też nie w kij dmuchał. Żaden z tych wielkich dygnitarzy nie jest żonaty z arystokratką. Tylko z drugiej strony żenić się z kobietą, która nic nie ma, a ma takie potrzeby. Tych sukien 3 razy na dzień się przebiera, za granicę jeździ, pierścionki, bransolety zmienia. A przecie Kunicki w razie rozwodu złamanego grosza jej nie da. Wprawdzie z banku jest duża pensja, ale ta też nie wystarczy. Zresztą, kto wie, mogą go przecie z tego prezesowania wylać, a wówczas co zrobi z tą babą na karku? Żeby to Kunicki pomimo rozwodu zatrzymał go jako administratora. Ale ba, o tym nie ma gadania. I jeszcze jedno, co będzie z tym zwariowanym jej bratem? Trzeba będzie i tego gagatka wziąć na kark. Zgasił światło i podciągnął kołdrę pod brodę. Myśl o Ponimirskim zdecydowała ostatecznie. Nie ma głupich, powiedział i przewrócił się na drugi bok. Już zasypiał, gdy nagle do uszu jego dobiegł szmer kroków na żwirowej alejce. Co za cholera tam się włóczy po nocy, pomyślał podnosząc głowę. Nagle struchlał. Wśród fantastycznych smug cienia, gałęzi zmieszanych z bladymi plamami księżyca, ujrzał wyraźnie jakąś postać stojącą przy oszklonych drzwiach od parku. Złodziej, przemknął mu przez głowę. Postać stała chwilę nieruchomo, nagle podniosła rękę i rozległo się pukanie. Nikodemowi przebiegły mrówki po grzbiecie i nagle olśniła go myśl. Poni Mirski. Zwariował całkiem i przyszedł mnie zabić. Pukanie powtórzyło się, na ten raz głośniej. Dyzma nie ruszał się, po prostu bał się poruszyć. Dopiero gdy zobaczył, że klamka się ugięła, drzwi nie otworzyły się, więc są zamknięte, uspokoił się. To go ośmieliło. Cichutko wstał i idąc pod ścianą zbliżył się do drzwi. Ostrożnie wychylił głowę tak, by nie móc być dostrzeżonym. Omal nie krzyknął ze zdziwienia. Za drzwiami stała Nina. Szybko nałożył spodnie od piżamy i otworzył drzwi. Cicho wsunęła się do pokoju i zarzuciła mu ręce na szyję. Pociągnął ją w stronę łóżka. Nie, nie, oparła się stanowczo. Błagam cię, nie to. Siądźmy sobie tu. Tak cię kocham za to, że umiesz zrozumieć to moje, może nawet przewrażliwienie na tym punkcie. Kochasz mnie? Kocham. Mój najsłodszy. Zaczęło się opowiadanie o tęsknocie, o nadziei, o radości, opowiadanie często przerywane pocałunkami. I wiesz, musiałam przyjść. Nie zasnęłabym, gdybym dziś jeszcze nie przytuliła się do ciebie, nie powiedziała ci, jak mi dobrze i spokojnie, gdy jesteś przy mnie, gdy mam tę pewność, że żadna inna nie kradnie mi ciebie. Powiedz, zdradzałeś mnie? Nie. Na pewno? Jak dotychczas, na pewno. Powiedz, nalegała, czy nie masz w Warszawie dawnej kochanki? Zapewnił ją, że nie ma. W nagrodę za to został ponownie wycałowany. Zły był na siebie, że zabrakło mu stanowczości. Obawiał się nawet, czy Nina po wyjściu od niego nie nazwie go fujarą, co to cacka się z kobietą. Tymczasem ona zaczęła mówić o jego nowym stanowisku i o tym, czy teraz nie mogliby pobrać się. Trzeba było dyplomatyzować. Nikodem zastanowił się i odparł, że na razie muszą poczekać, bo jego dochody jeszcze nie są wystarczające. A po drugie, sama mówiłaś, że nie chcesz mieszkać w Warszawie, a przecie ja muszę tam mieszkać. Nina zmartwiła się. Prawda, chyba żeby zamieszkali gdzieś pod Warszawą. Nikodem mógłby dojeżdżać samochodem, zaczęła układać plany na przyszłość. Nikodem poczuł senność, a że bał się zasnąć, zapalił papierosa. Ach, mówiła, i dzieci będziemy mieli, jakaż to rozkosz, jakie to szczęście mieć dzieci. Powiedz, kochanie, lubisz dzieci? Dyzma nie cierpiał dzieci i odparł. Bardzo lubię. Ach, to cudownie, będziemy mieli dużo dzieci. Słuchaj, przerwał je. A czy twój mąż nie spostrzeże, żeś ty wyszła ze swojej sypialni? Zaniepokoiła się. Istotnie zbyt długo tu siedzi. Ostatecznie jest to jej obojętne, lecz pragnęłaby uniknąć awantury. Pożegnali się czule i wyszła. Dyzma położył się do łóżka, naciągnął kołdrę na głowę i mruknął. Do cholery z taką miłością.